Słowa do słowa.
26 grudnia. Święto świętego Szczepana. Z Dziejów Apostolskich. Oto widzę otwarte niebiosa i Syna Człowieczego w pełni boskiej chwały i potęgi. Z Psalmu 31. W Twoje ręce składam moje tchnienie. Ty mnie wykupiłeś, Panie, Boże prawdy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kto jednak wytrwa do końca, będzie uratowany. Siostry i bracia, i tak prawie rok w rok, drugi dzień oktawy Narodzenia Pańskiego to święto świętego Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika, człowieka, który oddał życie, świadomie oddał życie za wiarę w Chrystusa. I może nam się wydaje, że ten klimat bożonarodzeniowy jest jakoś zaburzony albo złamany postawieniem nam dziś przed oczy, przez Kościół, osoby świętego męczennika. Ale nic bardziej mylnego. Myślę, że my wszyscy, którzy mamy świadomość faktu, że żłóbek betlejemski, że ta noc narodzenia prowadzi nas do innej nocy, jest początkiem historii, której kulminacją będzie noc zmartwychwstania, noc Paschy, my wszyscy wiemy, że to doświadczenie bliskości Boga, Boga wydawałoby się bezbronnego, a jednak wszechmogącego, prowadzi do takiego zaufania, jakie okazał Szczepan. Do takiej bliskości, do takiej relacji. I tak jak Bóg daje się położyć w żłobie, jak Bóg pozwala nam wziąć Go na ręce, zatroszczyć się o Niego i kochać, jak się kocha maleńkie dziecko, okazuje się, że właśnie ten Bóg bierze każdego z nas na ręce, bo jesteśmy Jego dziećmi. I ratuje nas od tego wszystkiego, co jest największym strachem człowieka. Od lęku przed beznadzieją, brakiem sensu życia, przed wizją śmierci, która kończy wszystko. Wiemy z historii, że jest rok 36. Prokurator Judei Piłat z Pontu zostaje wezwany do Rzymu. Doszły na dwór cesarski słuchy o defraudacji pieniędzy, również o tym, że Piłat zdecydowanie nie słynie z litości. Kilka drobniejszych zrywów w prowincji judejskiej zostało stłumionych przez niego w sposób wyjątkowo krwawy. Nie bał się zresztą Piłat wpuścić swoich gwardzistów na plac świątynny, który po tej, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, specjalnej operacji wojskowej spłynął krwią. Nowy namiestnik Judei jeszcze nie dotarł na miejsce, więc panuje swego rodzaju bezkrólewia, przynajmniej ten ciężki but Rzymu, ciężka ręka cesarza na chwilę jakby odpuściła. I stąd wielu zajmuje się porządkami. Porządkami również w tej przestrzeni religii. Bo przecież wszyscy w Judei i w okolicznych krainach wiedzą, że chrześcijaństwo ma się całkiem nieźle. I te wywrotowe, bądź co bądź, nauki dla głęboko wrośniętych w tradycję prawa mojżeszowego wyznawców judaizmu muszą spotkać się z konkretną reakcją tych, którzy przecież wiedzą, którzy znają Boga, którzy twierdzą, że przecież zawsze tak było i było dobrze. Wiemy też, że po 3 latach od zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa, od zesłania Ducha Świętego, gmina chrześcijańska w Jerozolimie wciąż się rozrasta. Ludzie przyjmują chrzest, wybierają drogę bliskości z Bogiem przez Jezusa, ale doświadczają też ludzkiej słabości. Zaczynają się kłótnie, zaczynają się waśnie. pojawiają się podejrzenia o nierówne traktowanie, o niesprawiedliwość. Takie zwykłe ludzkie sprawy, codzienne problemy. Kłopoty, z którymi trzeba się zmierzyć, nie można ich zamieść pod dywan. Stąd pomysł, by po postach i modlitwie wybrać diakonów. Ludzi, którzy będą docierać do najbardziej ubogich, którzy dopilnują tego, by sprawiedliwie podzielić dziesięcinę, która jest przecież dochodem wspólnoty. Apostołowie natomiast zostaną przy tym, co jest ich obowiązkiem, co jest ich powołaniem. Będą się dalej modlić i głosić słowo. I wiemy, że wśród tych pierwszych 7 diakonów jest Szczepan, człowiek wypełniony Duchem Świętym, człowiek wierzący, człowiek, który ufa Bogu. Ma serce poddane Duchowi Świętemu. Znajduje właściwe słowa dla głoszenia Ewangelii, dla pocieszania ubogich. Widać wyraźnie, że Bóg ma do niego słabość, bo dzieją się znaki, dzieją się wielkie znaki. Dzięki jego modlitwie, dzięki jego zaufaniu wobec Najwyższego. I wtedy właśnie wyznawcy judaizmu, pochodzący z różnych krajów, zgromadzeni w synagodze nazywanej synagogą wyzwoleńców, Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków, mieszkańców Cylicji, pochodzących z Azji, wyzywają Szczepana na pojedynek teologiczny. Ale dzięki łasce Ducha Świętego Szczepan i tutaj znajduje właściwe słowa, wobec których jego oponenci zostają bezradni. I wiemy z lektury 6 i 7 rozdziału Dziejów Apostolskich, że kiedy nie ma siły argumentu, to pojawia się wreszcie argument siły. Tym bardziej, że Szczepan wydaje się nic sobie nie robić z tego, że jednym z ewentualnych i możliwych zakończeń tego sporu jest jego śmierć, jest doprowadzenie do końca tego sfingowanego procesu o bezbożność i perspektywa realnego wyroku śmierci przez ukamienowanie. Szczepan po prostu głosi Ewangelię. Zwraca się w bardzo mocnych słowach do wszystkich zgromadzonych w synagodze. Wy nie rozumiecie tego wszystkiego, gdyż jesteście ludźmi twardego karku. Wasze serca są ciągle nieobrzezane. Uszy niczego nie słyszą. Zawsze stawiacie opór Duchowi Świętego Boga. Czynicie dokładnie to samo, co wasi ojcowie. Trudno się dziwić, że reakcją jest szał. Zgrzytanie z gniewu zębami. Wszyscy są wściekli. A Szczepan, spoglądając w górę, zobaczył otwarte niebo. Zobaczył Jezusa stojącego po prawicy Boga i podzielił się tą wizją ze zgromadzonym tłumem. Niektórzy komentatorzy Słowa Bożego mówią, że Szczepan zobaczył stojącego Jezusa, który wyciąga do niego rękę, tak jakby chciał powiedzieć: przyjdź, nie mogę się ciebie doczekać, wprowadzę cię przed oblicze Ojca. Przeciwnicy Szczepana w tym ferworze wściekłości po prostu wyprowadzili go poza miasto i zaczęli kamienować. Opis męczeństwa tego diakona, podany nam przez świętego Łukasza, jest bliźniaczo podobny do opisu męki Chrystusa. Wyprowadzenie poza miasto, wściekłość tłumu, no i wreszcie te słowa. Panie, nie policz im tego grzechu. Jezu, Panie, przyjmij mego ducha. Jezus na krzyżu prosił Ojca, przyjmij ducha mojego i nie poczytuj im tego grzechu. Szczepan robi dokładnie to samo. Ta nauka miłości, przykazanie miłości pozostawione przez Jezusa swoim uczniom w Szczepanie wypełnia się w sposób absolutny, w sposób doskonały. A właściwie to Szczepan decyduje się tak kochać jak Chrystus. I dlatego właśnie poetycką interpretacją i jednocześnie przedłużeniem tego, co czytamy w Dziejach Apostolskich, jest psalm 31. W Tobie, o Panie, złożyłem swe nadzieje. Niech nigdy nie doznam zawodu. Przez swą sprawiedliwość ocal mnie i wybaw. Nachyl ku mnie swe ucho. Przybądź prędko, aby mnie uratować. Bądź dla mnie Bogiem, który mnie osłania swoją tarczą. Bądź domem schronienia, aby mnie ocalić. Ty jesteś moim umocnieniem i moją ucieczką. Przez wzgląd na swe imię prowadzisz mnie swą drogą i mnie podtrzymujesz. Ty możesz wydobyć mnie z sideł, które na mnie zastawili. Ty mnie osłaniasz swą tarczą. W ręce Twoje składam moje tchnienie. Ty mnie wykupiłeś, Panie Boże prawdy. Ta modlitwa, to wołanie, ten konkret zaufania, konkret wiary. To nie tylko wcześniejsza charakterystyka Szczepana czy któregokolwiek z męczenników. To zaproszenie do tego, byśmy ubrali się w to słowo, byśmy przyjęli je w swoje serce, byśmy przejęli się tym słowem tak bardzo, że ono naprawdę stanie się naszym życiem. I stąd słowo, które wypowiada dziś do nas Jezus w Ewangelii, w tym 10 rozdziale redakcji świętego Mateusza, jest z jednej strony stwierdzeniem faktu, a z drugiej strony zapewnieniem, że naprawdę Bogu nic się z rąk nie wymyka. Słuchamy dziś fragmentu od wersetu 17, ale warto cofnąć się o jeden wers i usłyszeć z ust Jezusa: zrozumcie, że wysyłam was niczym owce między wilki. Wiemy dobrze, że największe niebezpieczeństwo, jakie czeka owce w stadzie wilków, to nie pożarcie, ale odpowiedź na pokusę, by zacząć ubierać się w wilczą skórę, by stracić tożsamość, by przestać wiedzieć, kim się jest. Stąd kolejne zdanie wypowiedziane przez mistrza z Nazaretu brzmi: dlatego we wszystkim, co czynicie, postępujcie rozważnie, wybierając drogę tak starannie, jak czynią to węże, jednocześnie zachowując czystość i wierność, jak synogarlice. Uczeń Jezusa to człowiek, który naprawdę mocno, twardo stąpa po ziemi. Starannie wybiera drogę, postępuje rozważnie, jednocześnie jest wierny, ma czystość spojrzenia, zachowuje swoją tożsamość. I dlatego perspektywą uczniów Jezusa jest ciąganie po sądach, publiczne piętnowanie, znakomita okazja do składania świadectwa, szansa na dojrzewanie w takim zaufaniu, które otwiera na moc Ducha Świętego i które pozwala znaleźć właściwe słowo we właściwym czasie. Dlatego Jezus wyraźnie powie: kto wytrwa do końca, będzie uratowany albo będzie zbawiony. Z jednej strony może chodzić o ten ratunek, który przyszedł z nieoczekiwanej strony przed pogromem Żydów w roku 70. Kilka lat wcześniej wyznawcy judaizmu związani z ruchem gorliwców, zelotów, wszczęli prześladowanie w Jerozolimie i chrześcijanie po prostu z Jerozolimy uciekli. Okazało się to opatrznościowe, bo dzięki temu wielu chrześcijan zostało uratowanych od wielkiej rzezi, która dokonała się po wkroczeniu legionów rzymskich do świętego miasta. Według niektórych historyków tamtego czasu legiony wymordowały 600 tysięcy osób. Oczywiście można też te słowa Jezusa interpretować w odniesieniu do ostatecznego wyboru, do tego uratowania, do zbawienia, które przyjmuje wierzący, by zwyciężyć grzech, by wytrwać w Chrystusie, by trwać w Słowie, w wierności Słowu Boga, by nieustannie prosić o Ducha Bożego. Święty Szczepan jest dziś niezwykle wymownym świadkiem tej wierności Słowu i otwarcia na Ducha. Ale wiemy, że to Słowo, które dziś do nas przychodzi i które słyszymy, jest dane nam, zaprasza nas, mobilizuje i zobowiązuje nas. Więc prośmy dziś Boga, by nikt z nas nie miał ociężałego serca. Nawet jeśli oczy jeszcze pochłaniają te świąteczne przysmaki, od których stoły w naszych domach się uginały. Byśmy mieli serce, które wyrywa się ku Bogu, które za Nim tęskni. Serce, dla którego jest oczywiste, że wszystko można stracić, byleby nie stracić Boga. Tego wam życzę, siostry i bracia, na ten drugi dzień świętowania Narodzenia Pańskiego. Amen.